Argentina.
Hello!
Cześć, witamy was bardzo serdecznie. Nadszedł nowy rok szkolny i nadeszliśmy my z kolejnym sezonem naszych audycji. Powiedzieliśmy, że będą wakacje i...
Nie było. Dawno się nie słyszeliśmy.
Tak.
Co tam u was?
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tak dobrze sobie radzicie w życiu i mamy nadzieję, że trochę tej pozytywnej,
teza.
Trochę tej pozytywnej energii przelejecie na nas. My na pewno dzisiaj postaramy się trochę jej przelać w tym tygodniu i w przyszłym, bo po raz pierwszy nasza audycja będzie rozłożona na, powiedzmy, rzecz biorąc, tak dwa odcinki.
Tak, no sequele to jest tak popularny zabieg, że zdecydowaliśmy się w to brnąć.
Jeden z ostatnich tygodni naszego życia spędziliśmy na Gdyńskim Festiwalu Filmowym, Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, 42, żeby być dokładnym.
Nasz pierwszy.
Tak, dla nas pierwszy. To było piękne 6 dni wielu niesamowitych doświadczeń i filmowych, i pozafilmowych. Tak jeszcze się bardziej zbliżyliśmy do siebie, nasza przyjaźń się tak pogłębiła.
Co fizycznie objawia się tym, że kiedy weszliśmy do studia, to usiedliśmy trochę bliżej siebie niż zwykle.
Tak, szkoda, że nie możecie widzieć. Myślę, że na trzeci sezon można by zaplanować także nagrywanie tego w takiej formie wideo, co nie?
Tak.
Znaczy, nie wiem, czy byłoby to do końca dla ludzi...
Musielibyśmy się ładnie ubierać.
A, rzeczywiście. Ale nie, mi się podoba moja koszulka. Podoba ci się moja koszulka?
Jest śliczna.
Dziękuję bardzo. Mamy dla was dwuodcinkową audycję o Gdyńskim Festiwalu Filmowym.
Jeśli
przy czym...
się jeszcze nie przeciągnie trochę dalej.
Dokładnie. Przy czym pierwszy odcinek skupi się na wszystkich filmach, które mieliśmy okazję zobaczyć poza konkursem głównym. Konkurs główny jako ta najważniejsza część zasługuje na osobny...
Zdecydowanie zasługuje. Tak. Tym bardziej, że wydaje nam się, że poziom był całkiem wysoki, zwłaszcza w konkursie głównym.
Rzeczywiście.
Uśredniając.
Rzeczywiście,
byliśmy
naprawdę zadowoleni z tego, co widzieliśmy. No!
Z wyjątkami.
Z wyjątkami, oczywiście, ale te wyjątki są najprzyjemniejsze do omawiania, no bo niemalże rolą takich ludzi jak my jest...
Mieszanie z błotem.
Tak.
Czekaliśmy na jakiś nie najlepszy film, który będziemy mogli zmieszać z błotem, ale taka konstrukcja oznacza, że dzisiaj powiemy o filmach z konkursu Inne Spojrzenie.
Między innymi o pokazach, cudownym pokazie 70-lecie polskiej animacji.
Tak, na pewno się na tym zatrzymamy. I o pokazach, które nie były specjalnie związane z żadnym konkursem.
Ale były zawarte programowo i o tym na pewno też powiemy.
Tak, no był też konkurs filmów krótkometrażowych, o którym pewnie coś wspomnimy.
Tak, Mung na start, były pokazy specjalne In Memoriam, czysta klasyka In Memoriam, więc o tym też będzie warto wspomnieć.
Moglibyśmy poświęcić też audycję na temat gastronomii wokół
Zapoznaliśmy
festiwalu.
Się z wieloma miejscami, napełniliśmy nasze brzuchy. Ja jak wchodzę na wagę, to niestety widzę o parę więcej elementów niż chciałbym zobaczyć.
A źle było?
Nie, było naprawdę cudownie. Chociaż pierwszy dzień tego nie zapowiadał. Pierwszy dzień naszego festiwalu zaczął się od niesamowitej ulewy. Gdynia wracała do morza. Ulice płynęły.
To był klimat.
Ja parkowałem na końcu bulwaru i przeszedłem przez ten cały bulwar nad wodą.
Przepłynął.
Tak, praktycznie taplając się. Moje buty były przemoczone do granic, tak samo jak moje spodnie.
No, kupiliśmy to kilkoma dniami przeziębienia.
Tak, do tego kwestią było to, że były na starcie takie lekkie problemy z systemem rezerwacji, nie wszyscy do końca ogarniali, trzeba było zmieniać program, który sobie rozpisaliśmy. Ale pierwszym filmem, na który trafiliśmy, był reprezentant konkursu Inne Spojrzenie pod tytułem Dzikie Róże.
Tak.
Na szczęście dla mnie nie był to wyznacznik jakości reszty naszego festiwalu. Chociaż tutaj dochodzimy do takich delikatnych, no, może, nie nazwam tego nieścisłościami, ale rozmywają się nasze poglądy delikatnie.
Tak, no ja w przeciwieństwie do ciebie uważam, że to był przyzwoity film.
Ja niestety uważałem to za reprezentanta jakby klasycznej nowej polskiej fali, tylko w tą złą stronę. Słuchajcie, to reżyseria i scenariusz Anny Jadowskiej. Film opowiada o... Ogólnie to wam od razu nadmienię, bo przypominając sobie te wszystkie filmy, miałem otwartego filmu Eba wczoraj, chciałem się przyparzyć trochę więcej temu. Nie czytajcie opisu tego filmu, bo w ogóle
nie, one są ja, ja, kompletnie wzięte znikąd te opisy.
Tak, nie wiem, czy ludzie oglądali te filmy, albo nie wiem, zwiastuny, coś w tym stylu, nie bierzcie się w ogóle za to. Film opowiada historię młodej kobiety, która po jakimś tam bliżej niesprecyzowanym zabiegu szpitalnym powraca do swojej wsi.
Tak, do domu.
Gdzie wraca do niej mąż z emigracji zarobkowej i sobie żyją, a ona jakby nie chce go przyjąć do swojego serduszka i ciągła atmosfera
tak,
tego, że coś jest nie tak.
Coś jest nie tak.
Dramat rodzinny.
Po jakimś czasie dowiadujemy się, co jest nie tak.
Ale to już i tak w sumie nie ma specjalnego znaczenia. Chociaż film przez zdecydowanie za długo poświęca na teoretyczne poszukiwania jednej z postaci elementów filmu, po czym to też jakoś...
No tak, scenariuszowo się to troszeczkę rozmywa, ale trzeba oddać temu filmowi co jego. Jest naprawdę pięknie zrealizowany, naprawdę dobrze zrealizowany wizualnie.
Chociaż typowo szary, taki mocno podbita ta
szarość. Tak, ale jakby dotyka to klimatu w jakiś sposób, tak? Wykonanie jest motywowane klimatem i konwencją, w której utrzymany jest film. Przedstawienie klimatu współczesnego życia na polskiej wsi jest tutaj niesamowite.
Jest porządne. Jest naprawdę wrażenie tego.
Ukazanie imprezy komunijnej z jednej z córek, tak?
No, trzeba przyznać, że...
Dla mnie to jest majstersztyk.
W tej kwestii jest naprawdę kwestii. Dobrze. Jest naprawdę dobrze.
Bo ja się zgadzam
tam,
z tobą, że scenariuszowo to się rozmywa w pewnym momencie trochę.
Mi też ciężko było kompletnie się związać z główną bohaterką graną przez Martę Nieratkiewicz, która jakoś mnie w ogóle nie pociągnęła, nie obchodziło mnie do końca to, co się dzieje.
Ale ja
filmie.
Zastanawiam się, czy takie nie było trochę założenie, bo jednak film dotyka problematyki traktowania kobiet w Polsce, na prowincji, tak?
Na
pewnego patriarchalizmu.
Troszkę,
że ta kobieta nie miała specjalnie dużo do powiedzenia, to, że nikt się nie zastanawiał, co ona czuje tak naprawdę, myślę, że wynikało trochę z konwencji.
Ale to też losy jej w ogóle nie wpływały na mnie.
Okej, no ale to już jest kwestia scenariuszowa.
Elementem, który jest wart poruszenia jest Natalia Bartnik.
Tak.
Jest to nazwisko, które z pewnością nic wam nie mówi, ale my teraz mu powiemy. Jest to naprawdę przemłodziutka dziewczynka, bodajże tam około
10-11-letnia.
Tak, 10-11 rok życia, która gra w tym filmie córkę głównej bohaterki i jest naprawdę
rewelacyjna.
Świetna. Dawno nie widziałem tak dobrego dziecięcego aktora.
Ja zawsze rolę dziecięce traktuję trochę z przymrużeniem oka i na wszelkie niedociągnięcia w aspektach aktorskich, przy tak młodych rolach, zawsze przymykam oko, bo trochę wiem, że wynika to z niedoświadczenia aktora.
Mm-hmm.
Brzmi troszeczkę ironicznie, ale wcale taki nie jest. W tym wypadku ona była jedną z najlepszych aktorek w tym filmie.
Tak, zdecydowanie. I pan Żurawski również sobie naprawdę dobrze radził.
Pan był naprawdę dobry, ale on jest trochę starszy. Ma już jakiś warsztat.
No to inna sprawa. Zostawiamy ten film i teraz szybko, zanim przejdziemy do przerwy muzycznej, bo naprawdę niewiele jest do powiedzenia o tym filmie, przejdziemy do...
To było złośliwe.
do obrazu, który przez praktycznie cały festiwal, do ostatniego dnia, był naszym najgorszym filmem całego festiwalu. Mówimy o filmie Szatan kazał tańczyć w reżyserii sławnej już Katarzyny Rosłaniec, która...
Pani Katarzyna Rosłaniec trzyma poziom.
Tak, po swoim ostatnim Baby Blues. Z tego co pamiętam, tak?
Tak, dobrze.
Tak, nie mylę się. Postawiła na kolejny film, który swoją kompletną niejasność scenariuszową i brak zdecydowania. Jego niejasność scenariuszową.
Co?
No właśnie, maskuje tym, że film teoretycznie te wszystkie sceny można sobie ułożyć jak człowiek chce i to będzie taki film, jaki chcecie. To jest 54 sceny, gdzieś po około 2 minuty, z czego nie mają one połączenia chronologicznego.
Na początku dostajemy informację, że jak w jakiejkolwiek kolejności nie ułożylibyśmy sobie tych scen, to otworzą one tę samą historię.
Dokładnie.
Dostaliśmy też informacje o tym, że są one kręcone w różnej kolorystyce.
Ale to ciężko zauważyć. Zapomina
się o tym po jakimś czasie. Może pochwalmy coś tak w pewnym sensie. Film starał się trzymać w konwencji takiej stylistyki internetowej, instagramowej
tak,
i to się udaje.
To film
był nakręcony w formacie telefonicznym. Bardzo wąski obiektyw.
Mhm.
Ma to jakąś wartość artystyczną?
Może i ma, a chociaż trochę wydawało mi się, że
wizualnie
momentami,
tak jak mówisz, przypadkowo może trochę, ale dawał radę, jednak oglądanie tego było trudne.
No i zwróćmy uwagę, że ten film to jest porno etiuda po prostu.
Tak, dawno nie widziałem tak erotycznego filmu w kinie.
Te w ogóle sceny filmów pełnometrażowych. Seksu.
Pytanie, ciekawe, czy to były sceny symulowane?
Nie mam pojęcia.
Trudno powiedzieć, bo
pani Magda Berus, grająca główną rolę...
Ale umówmy się, że w swojej konwencji były dobre, bo były dobrze zrealizowane.
Słuchajcie, w mniej więcej połowie scen w tym filmie główna bohaterka jest naga bądź półnaga. W jednej trzeciej myślę, że odbywa się jakaś forma kontaktu seksualnego. Mhm.
Sceny te potrafią być za długie momentami.
Tak, zdecydowanie.
Przy pełnej sali kinowej jest to troszeczkę niezręczne.
Było ciekawie. I tak
wiecie,
naprawdę...
co byłoby śmieszne, gdyby ten film dostał... nie dostałby, bo nie był w konkursie głównym, ale dostałby jakąkolwiek nagrodę
i musieliby pokazać fragmenty filmu.
Za tego. Tak.
To już tak w materiałach promocyjnych nie mogą znaleźć.
Za charakteryzację. Ubrań to było niewiele.
Jeden Łukasz Simlat tam sobie naprawdę spoko radził, ale no... No różne jego części sobie radziły, nie będę
oceniał.
Pokazał
pełen warsztat aktorski.
Doceniam go aktorsko zdecydowanie, to po prostu postać była tak napisana i ten film. On nie miał co zrobić więcej. Ja o panu Simlacie powiem bardzo dużo miłych rzeczy z czasem. I jeszcze w tej audycji i w następnej,
bo pokazał, że gdyby nie powiodła się jego kariera aktorska, to może szukać swojego zatrudnienia w innych branżach filmowych.
A teraz chwila na przerwę muzyczną.
Tak jest.
Nie będę w San Francisco, to nie to miejsce i czas. Jutro dla mnie to już przyszłość, inna kreacja i twarz. Schną na szybie ślady łez, pora już dograć ten akt. Kto z nas kiedyś patrząc wstecz, wspomni love story sprzed lat. Wspomni love story sprzed lat. Papierowy księżyc nieba spadł, skończy się wideofilm. Może to był romans, może żart. Dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł. Umarł król, niech żyje król. Znów taksówką sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic. Paru szaleństw i bzdur. Marzy mi się Yokohama, hotel z obłoków i szkła. Jak mam zmienić fałsz i banał życia, co tyle jak trwa. Schną na szybie ślady łez, ktoś z nas wyjść musi na plus. Taki mały dramat, lecz wszystko w nim jasne jest już. Wszystko w nim jasne jest już. Papierowy księżyc z nieba spadł, skończy się wideofilm. Może to był romans, może żart. Dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł. Umarł król, niech żyje król. Znów taksówką sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic, prócz paru szaleństw i bzdur.
Wracamy do konkursu Inne Spojrzenie, wracamy do Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Rafał Skwarek, Kamil Kucharski. Nie przedstawiliśmy się na starcie
przecież
w ogóle.
Przecież nas wszyscy znają.
Nas znają. Teraz przechodzimy do mojego ulubionego filmu z tego konkursu, chociaż tutaj naprawdę rzeczywiście po seansie spojrzeliśmy na siebie. Ja powiedziałem, ale super, a Kamil powiedział, nie.
No nie do końca mi się to podobało.
Mamy przed sobą film, który się nazywa Niewidzialny. Nie mam pojęcia, czy będzie dostępny w kinach, albo w jakim stopniu. Ciężko mi stwierdzić.
W jakichś kinach studyjnych na pewno.
Miejmy taką nadzieję. Film opowiada o historii trzech szwaczek w takiej paskudnej suterenie jakiejś kamienicy, które pracują tam wraz z krojczym, z panem, który...
Facet, który kroi materiał,
a w międzyczasie...
Nie kradnie, tylko...
Tak, tak.
Przycina.
W międzyczasie...
Przycina, znaczy nie oszukuje, tylko... No.
W sensie nożycami większy materiał zmienia w mniejszy materiał. Wszystkie te postacie wydają się w jakiś sposób psychicznie nagięte. W sensie każdej z postaci tych kobiet, ten facet po prostu pisze poezję i rysuje i funkcjonuje jako taki delikatny narrator tego wszystkiego. Mamy obraz mieszczący się w jednej przestrzeni, z praktycznie jednorodnymi bohaterami, w sensie paskudne słowo, cały czas obserwujemy praktycznie tych samych bohaterów. Niewiele się jakby dzieje poza, jest parę scen poza tą sutereną, ale to też nie ma aż tak...
To jest typowy plan zamknięty.
Tak, plan zamknięty,
to się wszystko
nadaje właśnie do spektaklu teatralnego i z tego co wiem, reżyser stworzył spektakl teatralny.
Na podstawie tego scenariusza?
Tak mi się wydaje. Powiem wam tak, to jest film, który ma swoją pewną koncepcję. To jest jeden z tych filmów, który nie traktuje swojego dzieła, jakby samego siebie, jako taką klasyczną warstwę filmową, która albo chce coś przekazać, albo wywołać emocje. Tutaj miałem wrażenie, że ktoś mi sprzedaje pewną wizję świata. Pewną wizję świata z pewnymi umieszczonymi bohaterami, które oczywiście mają swoje tragedie i to wszystko napędza fabułę i przebieg filmu, ale wszystko to daje nam cały czas do zrozumienia, jak bardzo nie ma to do końca znaczenia, jak wszystko jest rozbuchane, wszystko jest groteskowe, byle tylko wprowadzić nas w pewien świat, który gdyby był pociągnięty trochę dalej jakby w tej głębi osadzenia, byłby dla mnie aż taką utopią bądź antyutopią.
No raczej dystopią. No i ja tutaj mam pewien problem, bo bardzo doceniam ten zamysł, rozumiem, co twórca miał na myśli, aczkolwiek mam ten problem, że ten film dla mnie stoi trochę w rozkroku w tej swojej konwencji, bo z jednej strony, tak jak mówisz, miała być to taka koncepcja trochę teatralna, przerysowana, osadzenia tych wydarzeń, dialogów w jakimś takim zamkniętym, nieistniejącym w rzeczywistości świecie, ale technicznie i aktorsko i pod względem tego, jak były napisane dialogi, dla mnie to stało gdzieś pomiędzy, bo nie widziałem tej teatralności w grze aktorskiej, w dialogach tak mocnej, jak chciałbym widzieć. Z drugiej strony też nie były one tak realne i naturalne, żeby w drugą stronę można było je nagiąć, więc w konsekwencji wyglądało to jak trochę słabo napisane dialogi i nie najlepiej odegrane role. Ja rozumiem, że to nie tak miało być, że miało być trochę tego przerysowania, ale uważam, że było go zdecydowanie za mało, żeby skutecznie wprowadzić mnie w tą konwencję.
Okay.
To był mój jedyny problem z tym filmem.
Okej, dobra. Ale
który to jednak znacząco obniża
ocenę. Tak, który ci mocno ci wadził.
Bo te wszystkie aspekty, o których powiedział Rafał, ja je rozumiem i ja naprawdę doceniam. Ja wciąż uważam, że to jest naprawdę niezły film, że jest przyzwoity, że jest okej, ale bardzo mi to utrudniało odbiór.
Ja ze swojej strony jednak tak czy tak niezmiernie polecam wypróbowanie i doświadczenie tego. Może to być nie dla was, absolutnie, a możecie
może
być bardzo, bardzo zadowoleni, tak jak ja. Przechodzimy teraz do kolejnego elementu. W ogóle konkurs Inne Spojrzenie, nie do końca to podsumowaliśmy. Konkurs Inne Spojrzenie różnił się po prostu...
Podsumował to w pewnym momencie pan Leszek Kopeć, mówiąc o jednym z filmów, który pojawił się w Inne
tak,
Spojrzenie.
W filmie Tarapaty, powiedział, że on nie do końca wie, dlaczego ten film
jest. W zasadzie
jest
taki zwykły film dla dzieci, nie wiem, dlaczego on tu jest, no ale prezentuje jakieś tam inne spojrzenie.
Tak, Inne Spojrzenie można traktować po części dosłownie. Chodzi o coś, co wykracza poza w pełni klasyczne ramy filmowe, nie oferuje takich doświadczeń, których z reguły nam dostarcza film, kiedy idziemy do kina.
Aczkolwiek w dzisiejszym postmodernistycznym świecie to wszystko jest
tak,
już takie
to się
trochę...
wszystko miesza, ciężko odróżnić. Ja niewidzialny spokojnie widziałbym w konkursie głównym. Ale film, o którym powiemy teraz, jednak rzeczywiście odstaje. To jest Todd Machine, film niemy. Dawno nie było filmu niemego.
No, ostatni raz pewnie jakieś ponad 100 lat temu.
No, dobra, w naszej tutaj rodzimej kinematografii biało-czarny film inspirujący się ekspresjonizmem niemieckim lat 20. Jeśli nie wiecie, o czym mówię, to sprawdźcie. Jak wpiszecie w internecie, to od razu będziecie wiedzieli. A jeśli ta nazwa ekspresjonizm niemiecki lat 20. w filmie wam coś mówi, to wiecie, że macie coś ciekawego przed sobą. Coś naprawdę.
Zdecydowanie, tak.
Coś naprawdę intrygującego. Czerni-biel, postacie w ciężkim make-upie, który ma przypominać mniej więcej trochę zwłoki, trochę takie postacie mroczne.
Taki zabieg podkreślający rysy twarzy, który był potrzebny kiedyś, kiedy technologia jeszcze nie stała na tak wysokim poziomie.
Dokładnie.
Tutaj zachowany dokładnie. Po prostu proforma, żeby pokazać nam, jak bardzo to nawiązuje do tamtej epoki.
To wszystko dało nam naprawdę niezwykłą mieszankę. Z jednej strony mamy te kompletnie klasyczne elementy, ale wymieszane są jednak z nową szkołą filmową i z nowymi technologiami, co czasem daje wyniki, może wydaje się nieautentyczne przez to, ale nadal prezentuje taką dość unikatową, jak na ten moment, formę.
No właśnie, ta autentyczność, o której powiedziałeś, to jest bardzo ciekawy element w tym filmie, bo rzeczywiście mieliśmy całe segmenty, w których jakby oglądając ten film rzeczywiście było to bardzo ciekawe, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest film współczesny, stylizowany na film międzywojenny. Aczkolwiek niektóre ujęcia, niektóre segmenty, tak jak na przykład sceny z balu, które były nakręcone w tak perfekcyjny sposób, że gdybyśmy zobaczyli obok siebie obrazy rzeczywiście sprzed 100 lat i ten obraz, to były momenty, w których nie bylibyśmy w stanie tego rozróżnić i to mnie absolutnie kupowało. Były te lepsze i gorsze segmenty jak dla mnie w kontekście, nie lepsze i gorsze w kontekście poziomu, tylko w kontekście upodobnienia się do pierwowzoru, do tego gatunku pierwotnego i niektóre były naprawdę oszałamiająco dobre i sugestywne.
No ja się w pełni w tym podpisuję i chciałbym też zwrócić uwagę na to, że wszyscy ludzie, którzy pracowali nad tym filmem, no niemal wszyscy deklarują się jako pasjonaci. Jako ludzie, którzy zrobili to z pasji, z hobby i tak rzeczywiście jest duża część osób, która tam pracowała, to byli po prostu
tak,
amatorzy.
No i to czasem można było odnieść to wrażenie, ale jakby cała konwencja osadzenia tego jako film gdzieś tam międzywojenny troszeczkę niwelowała ten problem. To było bardzo sprytne, powiedziałbym.
Nie no, w ogólnym rozrachunku zdecydowanie bijemy brawo i szanujemy
za
wykonanie również, za pomysł i za wykonanie.
Portowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.
Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, 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 on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, 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 ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr.
Portowa ulica. Trudno w gorąco oddychać. Nagie ramiona, obraz zamglony. Tu zdradza się tylko raz.
Luciola, 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 ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, 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 on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, 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 ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr.
Okej, wracamy po krótkiej przerwie z kolejnymi pozycjami, które mieliśmy okazję zobaczyć na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Następną taką rzeczą zdecydowanie wartą omówienia był pokaz zatytułowany 70-lecie polskiej animacji.
niezwykle cudowny seans, bardzo dokształcający, który mogę chyba przyznać, że troszeczkę zmienił nasze postrzeganie.
No tak, jakby obaj wiedzieliśmy, że polska animacja od lat jest w świecie szanowana i że zawsze trzymała poziom, że dostawaliśmy niejednokrotnie nagrody w tej dziedzinie.
I to te największe, to najlepsze.
Te największe.
Trzeba przyznać, że no tak jak polskie kino fabularne miało swoje lepsze i gorsze momenty na przestrzeni czasu, tak animacja jednak od zawsze trzyma poziom. Polska animacja jest bardzo, bardzo szanowanym, no nie rynkiem, a taką przestrzenią twórczą, tak?
Jesteśmy potentatem zdecydowanie.
Nasze doświadczenie złożyło się z 14 filmów, o których wam teraz szybko opowiemy. To będzie niemalże kawalkada. Do następnej przerwy muzycznej będziecie słyszeć głównie o tym. Więc zaczynamy teraz filmem Koń. Koń z 1967 roku, jedno z najważniejszych osiągnięć polskiej animacji, głównie ze względu na technikę.
Bo jaki jest koń, każdy widzi i tutaj historia jest tak naprawdę tylko pretekstem do pokazania właśnie techniki animacji.
Malarstwo olejne, to są słowa klucze. Malarstwo olejne, które gra niezwykłą rolę, ogląda się to w tym momencie nadal z rozdziawioną paszczą,
to prawda. A
nie mam pojęcia, jakie wrażenie musiało to
aczkolwiek
zrobić
w kinie
wtedy.
Nie polecam siadania zbyt blisko.
Nie. Zdecydowanie. Następny film, o którym warto wspomnieć, są Refleksy. Refleksy też bardzo ważne, głównie ze względu na technikę. Oczywiście mają w sobie pewien filozoficzny przekaz, o którym no, nie ma co specjalnie go podsumowywać, bo najbardziej warto te filmy samemu zobaczyć. Jerzy Kucia prezentuje niezwykle utalentowanie scenę
wykluwania się
owada. Brzmi to kompletnie nieinteresująco,
ale
można
to
by rzec.
To są pozory.
Ale to są pozory, bo takiej ekspresji zwykłego owada prezentowanego w takiej formie animowanej, nie 3D, jeszcze tej starej kreski, to jest rocznik 1979, ja czegoś takiego nie widziałem. To, co się potem dzieje, również jest niezwykle ciekawe, ale nigdy nie myślałem, że będę przez pół filmu patrzył, jak owad próbuje się
Myślę, że wykluwanie
wykluć.
Się owada na żywo nie jest tak ciekawe, jak w tym filmie.
Tak. Pan Kucia stworzył coś naprawdę tak wciągającego w swojej prostocie, że ciężko to opisać. A zapomniałem jeszcze wspomnieć oczywiście, że film Koń, ten z 67, był stworzony przez Witolda Giersza, niezwykle ważną postać w całym świecie polskiej kinowej, polskiej animacji. Osoba, z którą liczą się wszyscy, osoba, która jest pewną bazą dla dzisiejszej edukacji i osobą, do której się po prostu jakby odnosi z tak niezwykłym szacunkiem w tym świecie, że ciężko to jakoś sensownie ubrać w słowa. Następny film to Dom, 1958. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że część filmów, o których opowiadamy, możecie zobaczyć kompletnie legalnie w internecie, czasem na YouTube'owych stronach różnych form rządowych czy stowarzyszeń miniatur filmowych. Na pewno musicie dać im szansę.
No i Dom to jest jedna z takich najbardziej ikonicznych pozycji.
Jedna z też z takich najcięższych,
najbardziej rozpoznawalnych.
Tak, najcięższych do jakiegoś podsumowania.
To prawda.
Bo
to jest obraz na wskroś artystyczny,
tak,
nie przekazujący za sobą specjalnie jakiegoś przesłania głębszego.
Znaczy, jeśli ktoś chce, to rzeczywiście coś w tym więcej znajdzie,
no jasne,
ale jest coś, co jest tak teoretycznie mało składne, że
bardzo
wiadomo,
ogólnikowe.
Że nie było jednego konkretnego przekazu, który stał za tym filmem, ale jednak miał on zdecydowanie bardzo, bardzo ważny wpływ na dalszy rozwój, bo to były początki polskiej animacji, to był rok 1958.
Tutaj widzimy już kolejną technikę animowania poprzez zdjęcia.
No i tak jak jest to dzieło rzeczywiście ciekawe, tak może ono rzeczywiście nie trafić. No ale nikomu nie szkodzi, bo to jednak jest metraż rzeczywiście krótki. Wszystkie te filmy, o których mówimy, no to są filmy krótkometrażowe. Ten konkretny ma 12 minut. warto się przekonać, warto naprawdę poświęcić swój czas. Ja przypomniałem właśnie sobie, że palnąłem trochę gafę, bo powiedziałem Stowarzyszenie Miniatur Filmowych, jako kanał YouTube'owy oczywiście miałem na myśli Studio Miniatur Filmowych, ale wiecie, kiedy mówi się takim tokiem, to ciężko
skrót
czasem
jest ten sam.
Tak, ciężko sobie wszystko ułożyć. Teraz rok 1970, jeden z moich ulubionych filmów z całego tego cyklu, Apel. Niezwykle dojmująca estetyka miesza się z genialnymi
Niesamowicie ciężki klimat.
Tak. Obserwujemy Apel w obozie koncentracyjnym.
No tak.
Na którym strażnik czy głównodowodzący każe kłaść się i wstawać na przemian. I postacie po prostu w pewnym momencie mają dość. To jest... Nie można tego nazwać studium. To jest po prostu przekaz, obraz, forma pewnego uciśnienia, potrzeba wyrażenia smutku i boleści, które się wiążą z tymi niesamowicie smutnymi wydarzeniami.
Przy tej technice, którą tak ciężko jest oddać ludzką budowę, ciężko jest oddać realistycznie wyraz ludzkiej twarzy, przy tym wszystkim... Tak jak powiedziałem, ten ciężki klimat i ten żal, rozgoryczenie tej sytuacji jest przekazane niesamowicie innymi ścieżkami.
Od wszystkiego bije smutek, ból i taka żałość.
Trudno nawet powiedzieć, z czego to do końca wynika.
Teraz laureat Oscara. Tango, co jest Tango. Zdecydowanie mniej poważnego. Więcej, można by nawet rzec, na swój sposób rozbudowany żart filmowy?
Tak, w pewnym sensie, aczkolwiek też stoi za nim trochę, można powiedzieć, treści.
Tak, to prawda. Macie 8 minut zapętlonej animacji. Zapętlonej, bo pewne sekwencje cały czas się powtarzają.
Wszystkie
tylko,
się powtarzają.
Że z każdą kolejną sekwencją dochodzi na ekranie nowa postać. To wszystko jest robione
żywymi
zdjęciami.
Akcja toczy się w takim naszym polskim M2, w jakimś malutkim mieszkanku. Ten film też jest troszeczkę takim pokazem na temat tego, jak żyją Polacy, żyją, mówię, w czasie teraźniejszym, ponieważ to było kręcone w roku 1980. Jak żyją Polacy, polskie rodziny, często wielopokoleniowe, stłoczone w ciasnym budownictwie socrealistycznym.
Tak, to jest taka genialna pigułka zwyczajnego życia społeczeństwa. Taki miszmasz wszystkiego, co się może dziać, przekazane w tak ciekawej formie. Niezwykle łatwo się w tym wszystkim pogubić. Co chwila dochodzi nowa postać, co chwilę próbuje się zaobserwować dokładnie sekwencję jej ruchów, jakąś małą historię, którą próbuje się przekazać i za pierwszym razem.
Nie,
się
jeden sens to jest zdecydowanie
zwyczajnie, za mało. Zwyczajnie nie da. Niezwykle warty uwagi obraz. Teraz szybko jeszcze Fotel 1963, próba zobrazowania pewnego politycznego, społecznego systemu w ramach gonitwy o miejsce na fotelu przy takim zgrupowaniu ludzi. Jakby wywyższenie się jednostki w
pokazanie
drabinie
pewnych,
społecznej.
Pokazanie pewnych mechanizmów społecznych.
Prosta walka, prosty pomysł, miła estetyka, ale też chyba nikt z nas nie był jakoś zachwycony.
Łatwo wypadająca z głowy.
Tak.
Taka filmowa ciekawostka.
Ostatni film, zanim przyjdzie nam na chwilę przerwać, jest ostry film zaangażowany non-camera, który jest unikatowy ze względu na to, że...
Jest on malowany bezpośrednio na taśmie filmowej.
Tak. Tak, to jest bardzo ciekawe osiągnięcie. Do tego ma on w sobie dosyć dużo surrealizmu
i
zabawy.
Surrealistycznego.
Tak.
No i fakt malowania tego bezpośrednio na kliszy przekłada się na jakąś taką niedokładność, konwencję, powiedziałbym, takiego dziecinnego obrazka, kompletnie ujmująca.
Historia kiosku chytrej kobiety pracującej w obu naraz. Do tego wszystkiemu towarzyszy piosenka śpiewana przez w rzeczywistości
kobietę, która była woźną.
Tak, do tego się myli w trakcie z tekstem.
Niesamowite
komediowe doświadczenie.
Też ma ze sobą jakiś tam przekaz, tak? Komentuje społeczeństwo, gdzie znikają kioski, znikają słupy.
Upadek kultury.
Tak, upadek kultury.
Ale świetna zabawa też. I na pewno do znalezienia, do obejrzenia. Po całym segmencie 70-lecia polskiej animacji mieliśmy możliwość spotkania się z twórcami. Między innymi z niezwykle ważną personą w naszym dzisiejszym świecie animacji.
Na pewno najważniejszą współcześnie.
Jaką jest Tomek Bagiński. Zapraszamy do odsłuchania części rozmowy z nim.
Panie Tomaszu, jak pan trafił do animacji i dlaczego?
No, ja mam o tyle nietypową drogę, że trafiłem do animacji, do której większość ludzi trafia jednak tą ścieżką artystyczną. Ja trafiłem tą ścieżką zupełnie masową, no bo ja się zakochałem w animacji japońskiej, tej takiej masowej, w anime. i gdzieś tam później też bardzo mocno wkręciłem się w kino nowej przygody, kino lat 80., kino amerykańskie. Się na tym wychowywałem z tym chłopakiem z Białegostoku, który się wychowywał na kasetach VHS. Tak, tak, na takim łupaniu. I do dziś do tego kina mam jakiś ogromny sentyment. A ponieważ nie miałem kamery w domu, nie pochodziłem z jakiejś rodziny filmowej, artystycznej, moi rodzice są matematykami, to zainteresowałem się animacją jako w ogóle narzędziem do robienia filmów, jako ogólnie filmów, nie konkretnie filmów animowanych. No bo do komputera akurat miałem dostęp do tych narzędzi, które się wtedy rodziły pod koniec lat 80., początek lat 90., które można było wykorzystywać. I to stąd się wzięło, więc ja mam troszeczkę inną drogę niż większość, wydaje mi się, twórców animowanych, no bo to jest taka droga, która zaczęła się od tego wielkiego przemysłu amerykańsko-japońskiego i trochę idzie w tym kierunku. Znaczy ja rzeczywiście kroczę w stronę tego przemysłu amerykańsko-japońskiego, cały czas obserwując, co się dzieje na innych obszarach animacyjnych, no bo animacja sama w sobie, polska animacja, jest niebywale żywym, ciekawym organizmem.
No dobrze, ale nie zdążyliśmy jeszcze powiedzieć o wszystkich filmach z tego cyklu 70-lecia polskiej animacji.
Zostało nam jeszcze 7. Zacznijmy już teraz od najnowszego. Produkcji Tomka Bagińskiego, niezwykle ważnej persony, która tak naprawdę rządzi teraz światem polskiej animacji, szczególnie tej 3D. Produkcja Niezwyciężeni. Niezwyciężeni, która była stworzona na zlecenie IPN-u i ma ona być pewną skróconą formą umiejętności walki naszego społeczeństwa.
Pokazanie współczesnej historii Polski.
W jakiejś pigułce, bardzo dużej pigułce.
Bardzo ładnej, artystycznie, wizualnie na pewno.
Niby tak, chociaż ja nie byłem przekonany.
Nie, to rzeczywiście, to nie jest coś, co mnie specjalnie porwało. Słyszałem opinię, że w oryginale w języku angielskim, tudzież czy oryginałem jest język polski, trudno powiedzieć, to chyba było
chyba
od
angielski
razu.
Był pierwszym, który nagrali ścieżkę dźwiękową.
Pierwszym, ale jakby oba były robione docelowo, więc trudno powiedzieć, który jest oryginalny, że brzmi to po angielsku trochę mniej propagandowo podobno.
Aha, rozumiem.
Troszeczkę bardziej jak ciekawostka dla osób z zagranicy, które chciałyby coś zobaczyć na temat współczesnej historii Polski.
No my mieliśmy okazję usłyszeć pana Zbrojewicza jako narratora w
bardzo
wersji oryginalnej.
Głosu.
Tak, był Sean Bean, który wreszcie mógł nie umrzeć w czymś. Serdecznie gratulujemy. Ale ja osobiście miałem wrażenie, oglądając to, że to jest prolog do jakiejś średniobudżetowej polskiej takiej miernej gry komputerowej.
Przy czym
w prologach do gier komputerowych Bagiński jest mistrzem, bo chciałbym przypomnieć wszystkim wszelkie przerywniki filmowe, które stworzył dla gier z serii Wiedźmin, które są cudowne. Teraz jeszcze pozostaniemy może w tej nowej przestrzeni i w filmie Łaźnia, który na swój sposób powrócił delikatnie, połączył świat stary z nowym. Mhm. Mamy obraz
i kobiety... w formie fabularnej, i w formie techniki,
tak,
można powiedzieć.
Tak. Mamy kobietę, która płynie w łaźni. Jej segment starości jest pokazany w formie takiej nawiązującej do stylu dawnego, stylu polskiej animacji, malarskiego, tak, głównie.
Jednak zanurza się ona w wodzie, bo płynie żabką, tak? Dobrze mówię? No,
nie pamiętam już, czym płynę, a to tego
no, bo
tego,
się
tego
zanurza i wynurza w wodzie. Tak,
no, to może motylem.
Czy motylem, trudno mi powiedzieć.
Coś w tym stylu.
Kiedy zanurza się w wodzie, to widzimy ją w alternatywnej rzeczywistości, kiedy ona jest jeszcze młodą kobietą, co sugeruje nam, że kiedyś była pływaczką. I tutaj technika się zmienia, bo pokazują nam te segmenty twórcy w formie takiej animacji, powiedziałbym, współczesnej.
Tak, tak, tak. Stylistycznej, współczesnej. Znaczy stylistycznej. Chodzi mi bardziej o formę takiego eleganckiego stylu. Bardziej formy bazującej na...
Z zachowaniem rzeczywistych kontur.
Mniej roslaną, tak? Tak. Taką bardziej rzeczywistą. Dosyć ciekawe dzieło, chociaż też nic, co zachwyciłoby mnie jakoś specjalnie. Może jeszcze wspomnimy na szybko rok 1971, Droga, czyli tak naprawdę krótki żart filmowy.
Ciekawostka.
Tak, o której specjalnie nic nie powiemy, bo to też rzeczywiście łatwo zobaczyć, niezwykle krótkie, co się dzieje z człowiekiem w zależności od tego, jakich wyborów podejmie, jak rozrywa się sam w sobie, a potem nie do końca jest w stanie siebie samego złożyć.
Życie.
Znowu wracamy do czasów współczesnych. Ab Owo, 2012. Wygląda to niczym pewna sekwencja w jakimś bardzo zaawansowanym muzeum historii naturalnej. Obraz, w którym obserwujemy...
zmieniającą się figurę plastyczną, wykonaną z z jakiegoś miękkiego materiału, pokroju plasteliny.
No, coś pomiędzy plasteliną, gliną, coś takiego.
Plastyczny materiał.
Tak, zdecydowanie. Obserwujemy rozwój noworodka w ciele matki. Tak naprawdę jest to pokaz artystycznej formy, bo rzeczywiście to, jak jest stworzony ten film w samym aspekcie wizualnym, jest niezwykłe. To, jak ten plastyczny materiał jest z każdą klatką odpowiednio formowany i zmieniany, tak żeby nie czuć takiej stagnacji.
Zachować płynność.
Tak, zachować płynność, pokazać upływ czasu. Mnie się to bardzo spodobało, ale tak jak mówię, można to nazwać bardzo nieelegancko taką wydmuszką. Niesamowite wartości artystyczne,
ładną formę.
A całej reszty troszeczkę brak. No ale skoro już jesteśmy przy tej warstwie bardzo, bardzo artystycznej, bardzo ładnej wizualnie, to przejdźmy do tej naprawdę brzydkiej. Mówię o Śmierci na 5, czyli filmie krótkometrażowym, który tak naprawdę jest teledyskiem do...
Zupełnie byłem skonfundowany pojawieniem się tego filmu w tym zestawieniu.
Zdecydowanie. To był teledysk do ostatniej piosenki Grzegorza Ciechowskiego, co niestety nie wyszło na dobre i uważam, że artysta, który tak wpłynął na naszą dzisiejszą popkulturę, nie zasługiwał na coś takiego, bo wygląda to niczym narysowane na takich żółtych karteczkach, jakieś szkice.
Może miał być to zamysł takiego niechlujstwa, ale jeśli coś takiego ma być zrobione dobrze, to trzeba obejrzeć sobie film ostro zaangażowany po prostu.
No właśnie, ostry film zaangażowany, tak?
Dokładnie.
A tutaj miało się wrażenie po prostu, że jest to taki na odwał przeartyzowana dzisiejsza wersja Dance Macabre.
No.
Co nie zadziałało, zwyczajnie nie zadziałało. W takim razie ja specjalnie omijam, wiesz, który film, żeby go zostawić na koniec.
Wiem, który.
Teraz Katedra, rok 2002, jeden z filarów.
Tak, też ikoniczna bardzo pozycja w naszej polskiej animacji.
On zmienił nasze patrzenie trochę na animację, na możliwości.
Zrewolucjonizował animację, wprowadził ją w ten świat komputerowy. To jest 2002 rok. Biorąc pod uwagę to, że to jest 2002 rok, to naprawdę robi wrażenie, bo kiedy to oglądamy i patrzymy na to przez pryzmat tego, co oglądamy współcześnie w animacji komputerowej, to wygląda to, jakby się trochę postarzało.
Oj tak, na pewno zdecydowanie bardziej postarzało się niż inne produkcje tego typu.
Postarzało
w sensie
się...
chodzi mi o te rysunkowe,
wizualne,
malarskie.
Oczywiście. Aczkolwiek trzeba cały czas sobie przypominać, że to jest rok 2002, że technika stała trochę wtedy na innym poziomie.
Niemniej jednak trzeba przyznać, jakby trzeba pamiętać o tym wpływie na polską świadomość.
Tak.
To jest film, który, ja wiem, że to może być pewien brzydki element pokazujący to, jak on wpłynął, ale nie pamiętam innego filmu krótkometrażowego animowanego, który byłby dodawany do czasopism jak Gala czy Viva, jeśli pamiętasz jeszcze.
Nie było takiej sytuacji, to była sytuacja bez precedensu.
To był unikat, to było coś, co rzeczywiście
dało
nam... Ale to
też kwestia tego, jakim echem się w świecie, że tak powiem, odbił ten film.
No, skąd te wszystkie nominacje musiały przyjść? No, nie ma co. Ja pamiętam, że za młodu byłem z jakiegoś powodu przekonany, że ten film wygrał Oscara. No, miał nominację, no, ale zawsze warto było się tym chełpić. Co oczywiście bardzo, bardzo szanujemy. I teraz pozostał nam ostatni film w naszym zestawieniu, który w moim sercu zostawił po prostu niezwykłe uczucie. To jest film Łagodna.
1985 rok.
Został on wyreżyserowany przez Piotra Dumałę. On bazował całą historię na opowiadaniu Fiodora Dostojewskiego.
No i to nie jest jego jedyny film oparty na Fiodorze Dostojewskim.
Nie. Powiedz mi, co jeszcze?
Jest jeszcze chociażby Zbrodnia i kara, która jest utrzymana w dokładnie tej samej konwencji stylistycznej i uważam jest trochę lepszym filmem niż Łagodna.
Słuchaj, no to jest...
Oba są wybitne.
To jest już do, wiesz, przegadania, bo ja jeszcze tej Zbrodni i kary nie obejrzałem, więc na pewno będę miał...
Ale on ją obejrzy.
Oj, obejrzy i będę się rozkochiwał dalej. I ja byłem absolutnie zakochany. Przez 12 minut patrzyłem w ekran kinowy, rozpływając się... Nie mam pojęcia, jak nazwać dokładnie tą technikę malarską, która została użyta w trakcie tworzenia tego filmu. Wiem jedynie, że wprowadziła mi ona w inny świat. A jeśli jest w stanie to zrobić film, to zasługuje na najwyższe pochwały. Studium zazdrości i nienawiści, jak było opisywane w fragmentach, które były przesłane w notkach takich dla nas. Myślę, że mimo że niektórzy próbują podawać pewne dokładne określone ramy tego, o czym ten film jest.
W tym gatunku jest to bardzo trudne.
Tak, to bardzo wiele pozostaje interpretacja naprawdę
takich krótkich metraży, szczególnie animowanych, zawsze jest bardzo otwarta.
Tym, co siedzi wewnątrz, to, co siedzi wewnątrz u widza, jest najważniejsze, i kiedy obserwujemy tego starszego człowieka i młodą kobietę w pewnym konflikcie wewnątrz mieszkania, możemy wyobrażać sobie wszystko. A jedyne, co ja mogę teraz zrobić, to powiedzieć wam, że Studio Miniatur Filmowych wypuściło ten film za darmo na YouTubie do obejrzenia, więc jeśli tego nie zrobicie, to będę bardzo smutny i obrażony, że odrzucacie możliwość doświadczenia z tak wielką sztuką.
Smutnym.
A zanim przejdziemy do ostatniego już filmu dzisiaj.
Czas goni nas.
Tak. Chwila przerwy muzycznej. Drodzy, wracamy po przerwie muzycznej. Tak jak mówiliśmy, mieliśmy konkurs Inne Spojrzenie. Mamy konkurs główny, o którym będziemy mówić w jednej z następnych audycji. I są też jeszcze programy, na których po prostu nie byliśmy w stanie być. Nie byliśmy w stanie wszystkiego zobaczyć, choćby tak jak już przeze mnie wcześniej wspomniana Czysta Klasyka In Memoriam, która pokazywała jedne z największych filmów polskiego kina.
Jest nas tylko dwóch pokazów, tak. Było mnóstwo, ale wasi reporterzy poprawią razem się. Za rok zobaczymy wszystko i jeszcze
wszystkie
więcej.
Wszystkie filmy. Wyrobimy 300% normy. Tam można było zobaczyć między innymi Popiół i Diament, czy Rękopis znaleziony w Saragosie. Był program Munk na start, który pokazywał 4 filmy 30-minutowe ze studia Munka.
Zwane średnie metraże.
Tak, reżyserów, którzy potem, którzy teraz produkowali filmy pełnometrażowe. Były na przykład filmy w plenerze. Były 3 filmy pokazywane na ścianie teatru muzycznego. To było Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, Nie marzy bez ognia i Poszukiwane, poszukiwana, które tak jak są naprawdę bardzo przyjemnymi filmami do obejrzenia i chcielibyśmy to zrobić, to już nie
było
mieliśmy
późno,
czasu na...
pogoda była średnia, powiedziałbym, gdyby tak, to było w lipcu.
Tak. Nie mieliśmy czasu i możliwości na to. Mieliśmy też Polonikę, czyli filmy zagraniczne, w których ważną rolę odgrywały elementy polskie, twórcy polscy, tematyka, ale teraz chcielibyśmy poruszyć coś, co nazywało się pokazy specjalne In Memoriam.
Były one poświęcone postaciom ze świata polskiego filmu, których niestety nie ma już z nami tutaj, a które odcisnęły trwałe piętno.
My chcielibyśmy opowiedzieć o filmie o wdzięcznym tytule Pora umierać, tak jak pora będzie niedługo kończyć naszą audycję. Głównym bohaterem filmu jest pani grana przez Danutę Szaflarską. Niezwykle ważną i niezwykle szanowaną postać.
Na każdym
sceny
etapie swojej kariery ona odgrywała niesamowite role. Tak w tym filmie, który jest stosunkowo współczesny, jest ona już w mocno podeszłym wieku.
No niestety, anegdotki, trzeba przyznać, że...
Anegdotki, które opowiadają ludzie z branży, o Danuty Szaflarskiej, o tym, w jakiej niesamowitej ona była formie, przede wszystkim psychicznej, w wieku blisko 100 lat, to robi duże wrażenie. I widać na przykładzie tego obrazu, że pani Danuta Szaflarska w wieku ponad 90 lat wciąż była rewelacyjną aktorką.
To prawda, ona była rewelacyjną aktorką, ona w momencie nagrywania filmu Pora umierać miała 92 lata. Rok 2007, film utrzymany w konwencji biało-czarnego filmu, godzina 44, tak naprawdę takiego intymnego spotkania z nią jako z aktorką. No i z psem, który był niesamowity.
Niesamowity
mój
pies.
Ulubiony pies chyba w historii aktorstwa
psiego. Wszelki buddy i jego popisy sportowe mogą się schować.
Niesamowicie dobry pies. Miał taką ilość mimiki, miał więcej niż wnuczka głównej bohaterki, która się pojawia w tym filmie.
Można powiedzieć, że to jest swego rodzaju monodram, bo jednak wszelkie kwestie wypowiadane przez panią Szaflarską są tutaj rzucane trochę w eter. Takim pretekstem do tych rozmów jest tak naprawdę pies, do którego pani Szaflarska się zwraca.
W większości filmów. Oczywiście istnieją rozmowy, ale nie mają one aż takiego znaczenia.
Mają znaczenie fabularne, ale
to nie o to chodzi.
Ale procentowo są one zdecydowaną mniejszością.
Tak, to nie o to chodzi. Chodzi zarówno... Jakby oglądając ten film, miało się od początku wrażenie, że został on stworzony przez osobę, która po pierwsze miała babcię i ją bardzo kochała.
Na pewno tak.
I przez osobę, która olbrzymim szacunkiem darzyła panią Szaflarską. To był obraz, który dawał jej wielką swobodę w wieku, w którym wiele osób kompletnie odsunęłoby ją już od jakichkolwiek możliwości aktorskich. Warto zwrócić uwagę na sam fakt, że my w czasie swojego już dotychczasowego jakichś dziennikarskich spotkań z różnymi osobami filmu wiele razy zetknęliśmy się z poruszaniem tematu pani Danuty Szaflarskiej i nigdy nie usłyszeliśmy nawet jakiejś takiej poszlaki, że ona mogłaby mieć jakąś złą cechę.
Nie, kompletnie.
Że mogłoby być coś nie tak.
Można ją utożsamiać z każdą własną babcią.
Polski świat filmowy był zakochany.
Tak samo jak nie powiecie czegoś złego o swojej własnej babci, tak świat filmowy nigdy nie powiedział niczego złego o pani Danucie Szaflarskiej, więc możemy nazwać panią Szaflarską babcią polskiego filmu.
To
bije od niej takie ciepło babcina.
To prawda. Myślę, żeby cię skarciła za takie określenie.
A ja myślę, że miała dystans do siebie.
Aczkolwiek jest to jeden z tych elementów, z którym się zdecydowanie można zgodzić. To jest osoba, która otoczyła jakby opieką pewne całe pokolenie zarówno twórców, jak i oglądających.
Myślę, że więcej niż jedno pokolenie.
No, na pewno. Pani Dorota Kędzierzawska postarała się uchwycić w jak najlepszym stopniu fakt, że samotność starszych ludzi nie jest kwestią, którą od razu trzeba przekazywać w formie ojej, jacyś ludzie starzy, zapomnieni, ała, bardzo boli, tacy sami.
No trochę tak, ale w zdecydowanie subtelniejszy sposób.
Nie, no właśnie mówię, że ona tego uniknęła. Ona tam przyszła do tego filmu z przeświadczeniem, że to jest po prostu człowiek, który jest stary, jako jaki taki element zwyczajnej natury. Że to jest człowiek, który swoje przeżył, który ma niezwykłą ilość doświadczenia, ale nadal pogody ducha to nie jest ktoś kompletnie zależny, nie jest
ale
do końca niezależny.
Ale że bije od tego obrazu taka trochę gorycz i jakaś bezradność, która wynika z tego wieku.
Nie miałem do końca takiego wrażenia. Nie miałem. Miałem wrażenie, że w momentach, w którym przeciętny film
nie, oczywiście,
tylko po to,
on nie był ograny w ten sposób, żeby w jakikolwiek sposób wytłuścić te elementy. One wynikały z niego raczej naturalnie.
Tak jak przeciętny film by chciał pokazać, że w tym momencie to ta starsza kobieta po
weszłaby
prostu boli,
smutna muzyczka.
Ojej. To w tym momencie nie, można sobie poradzić. Jest dobrze, jest spoko. Pora umierać jest w momencie, kiedy sami się na to zdecydujemy. Albo kiedy sami już nawet metaforycznie zdecydujemy, że no nic z nami więcej nie będzie.
Właściwie ta teza postawiona w tytule uległa trochę zaprzeczeniu.
Na swój sposób. Pora umierać jest wtedy, kiedy tak naprawdę się na to zdecydujemy. A dla nas jest już pora, żeby kończyć.
Ale to nie pora, żeby umierać.
Nie, zdecydowanie nie.
Wrócimy do was,
do tego. Patrząc na to, jak poradziliśmy sobie z dzisiejszą audycją, doszliśmy do wniosku, że filmy krótkometrażowe, które oczywiście są poza konkursem głównym, zostawimy sobie na później i one zasługują na osobną audycję. zasługują na osobny element jako większą część tego, o czym mówimy, o Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Za tydzień pewnie do konkursu głównego.
Zobaczymy. To jest niespodzianka. Za tydzień usłyszycie na pewno coś przynajmniej równie tak interesującego jak dzisiaj i mam nadzieję, że zostaniecie z nami na następne odcinki, edycje, audycje, słuchowiska. Jeszcze raz chcielibyśmy bardzo, bardzo podziękować Gdyńskiemu Centrum Filmowemu.
Że mieliśmy szansę zobaczyć te
wszystkie produkcje. Zaproszenie, za bardzo ciepłe przyjęcie i za po prostu świetną współpracę. Miejmy nadzieję, że będzie kontynuowana pomimo nas.
Co to miało znaczyć?
Ja to jeszcze jestem w miarę reprezentacyjny, ale z tą momentami jest gorzej.
No pójdziesz sam następnym razem, dobra.
Dziękujemy wam bardzo serdecznie za to, że z nami przesiedzieliście przez tą godzinę. Żegnają się z wami Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Do usłyszenia. Cześć.